Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Tomasz Olszewski, dzień dobry. Wraz ze mną komentatorzy Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wiktor Bater. Witaj.
Po prostu Wiktor Bater.
Po prostu Wiktor Bater. Maciej Kosycarz, agencja KFP.
Dzień dobry.
Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No ta informacja wczoraj, myślę, zmartwiła bardzo wielu tych, którzy się wychowali na książkach pana profesora, którzy się zachwycali historiami, chociaż niektórzy wiedzą, że nie zawsze były do końca prawdziwe, ale piękno nie musi być prawdziwe. Z samego faktu piękna wynika, że tworzy nową prawdę. Chodzi oczywiście o profesora Jerzego Sampa, Mieczysław Widzę, z dwiema książkami.
Tak, ja wczoraj, kiedy jeden z moich przyjaciół do mnie zadzwonił, żeby powiedzieć, że no proszę wybaczyć, tak powiem, Jurek Samp nie żyje, to w jakiś sposób to była wiadomość oczekiwana, no, ale zawsze mimo wszystko śmierć kogoś bliskiego, znanego, a do tego jeszcze mądrego, sławnego, jest zawsze zaskoczeniem. Sięgnąłem wtedy na półkę po książki profesora, bo tak sobie pomyślałem, że no dzisiaj właśnie w komentarzach będziemy go wspominać i że może warto by było przeczytać jakiś fragment z jego książki, zdanie, słowo, pokazać jakiś obrazek. I okazuje się, że proszę państwa, każde zdanie z książki profesora Sampa nadaje się do tego, żeby jakby zareklamować jego niesamowicie wielką twórczość. Proszę pamiętać, on napisał ponad 30 książek, w których opowiada historię Gdańska, Pomorza Gdańskiego, swoich ukochanych Kaszub. Napisał ponad 500 artykułów popularnych, popularno-naukowych, naukowych, jakichś ciekawostek. Też wczoraj dowiedziałem się, że 700 felietonów radiowych przygotował tutaj.
Na tym Radio Gdańsk, nasi słuchacze mogli się spotykać.
Dokładnie. To był tytan pracy, a równocześnie to był człowiek, który w sposób niesłychanie interesujący, zajmujący potrafił opowiadać o historii. To jest, wiem to, bo znam historyków. Wiem, że to nie jest taka codzienna rzecz, żeby historyk potrafił tak pięknie, zajmująco opowiadać. I skończę tę moją refleksję po śmierci Jurka Sampa nawiązaniem do tego, co Tomek mówił o tych legendach, które Samp pisał. Jerzy Samp jest autorem bardzo wielu legend, baśni, przypowieści, bajek toczących się w Gdańsku na przestrzeni kilkuset lat, na Pomorzu Gdańskim, na Kaszubach. I proszę państwa, bardzo wiele osób jest święcie przekonanych, że są to legendy i baśnie, które krążą gdzieś tutaj po ostępach gdańsko-kaszubskich od setek lat, a tak naprawdę to Jurek Samp jest ich autorem. On stworzył cudowny, wspaniały kanon baśni gdańskich, ale dzięki temu, że po pierwsze potrafił świetnie opowiadać, znał znakomicie historię Gdańska, a szczególnie literaturę gdańską od średniowiecza do dzisiaj. No i miał niesamowitą wyobraźnię. Gdańsk stracił naprawdę bardzo, no bo jeden z takich ważnych filarów.
A jednocześnie skromny.
A jednocześnie, tak Maćku, jednocześnie był niesłychanie skromny. Nie, no co ja.
Jeśli mogę dwa zdania dołączyć do tej laudacji. Mieczysław powiedział, że profesor Samp był autorem niezliczonej ilości artykułów naukowych, popularno-naukowych i że to nie jest częsty dar dla historyka umieć tak opowiadać historię, żeby zafascynować nią ludzi. No to profesor Samp ten dar właśnie posiadał, bo ja sobie zdałem wczoraj sprawę, czytając komentarze, takie pożegnania ze strony naszych czytelników z profesorem Sampem, jak wielu ludzi on zaraził miłością do Gdańska. Miał taką umiejętność, że te historie, bywa czasami poważne, czasami mniej poważne, umiał sprzedawać w ten sposób, że one trafiły pod strzechy. Jakby wielu ludzi pisało, że to właśnie dzięki profesorowi Sampowi i profesorowi Janusz Hajtisowi oni się zakochali w Gdańsku. Zaczęli studiować jego historię, czytać książki, snuć się po tych dzielnicach bardziej zapomnianych. Także to jest, myślę, jego ogromna zasługa właśnie, że umiał tą historią rozkochać gdańszczan w historii miasta. A druga rzecz, a propos, Mieczysław mówił o tym, że miał też ten dar wymyślania historii. Ja się przyznam państwu, że padłem ofiarą troszeczkę tego daru. bo kiedyś opublikowaliśmy taki artykuł popularno-naukowy, no taki raczej popularny niż naukowy, powiem szczerze, który opowiadał o, o historii jednej z gdańskich kamienic. To jest taki czerwony dom pod psem, który się znajduje przy ulicy Okopowej, pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji, a właściwie Kościołem Świętej Trójcy. No i opisaliśmy historię tego domu, święcie wierząc, że opisujemy prawdziwą historię, a potem się zorientowaliśmy, nie wiem, czy ktoś nam dał znać, któryś z czytelników, czy jakiś inny autor, że no... historia tego psa, który jest umieszczony na froncie tej czerwonej kamienicy, to nie do końca jest taka, jak wszyscy myślą, albo tak, jak wszyscy myślą, to wymyślił profesor Samp. Co w niczym nie ujmuje jej takiego piękna i do końca tak, państwo, żebyście się z nią zapoznali.
Właśnie ale... te legendy Sampa, one zawsze miały gdzieś ziarno w historii Gdańska, w jakichś innych legendach, opowieściach, które znał tylko on, mm-hmm. albo bardzo niewiele osób i on to potrafił na nowo jakoś świetnie opowiedzieć.
Tym z Państwa, którzy nie czytali jeszcze książek Jerzego Sampa, no to polecamy chyba wszyscy, żeby sięgnęli, żeby zakochali się na nowo w Gdańsku, zakochali się na nowo w Pomorzu, w Kaszubach, bo te książki, ja wydał ich, ale nie mylę się, 40, prawda?
Około 40. Blisko 40.
Blisko 40. Naprawdę spowodują, że odkryjecie miejsce, w którym mieszkacie na nowo.
Czytajmy książki profesora Jerzego Sampa. Dziś polecamy, ale inne książki także warto czytać. Mówię to także do tych, którzy w ubiegłym roku nie sięgnęli po żadną książkę, a jest ich więcej niż połowa, zdaje się.
No tak, bo już mówimy o sięganiu po książki, to muszę się też tutaj, każdym jakiś wątek osobisty, że u mnie przy łóżku leży zawsze jakaś książka Sampa, bo to są opowiadania takie do poduszki, jedno opowiadanie, prawda? Może przeczytać i co pewien czas sięgam do po książkę Jerzego Sampa i jakieś opowiadanie sobie czytam w ten sposób, wzbogacając swoją wiedzę o Gdańsku, a też mój syn. Syn bardzo, bardzo lubi, ma 15 lat, lubi książki Jerzego Sampa.
603-060606 to jest numer SMS-owy do Radia Gdańsk, także w tej sprawie mogą Państwo się wypowiedzieć. A my wracamy za chwilę. Mieczysław Abramowicz, Wiktor Bater, Maciej Kosycarz, Michał Stąporek, Tomasz Olszewski. Panowie, no co prawda dzisiaj zaczął się post, więc rozumiem, że kluby, przeciwko którym wystąpił Sopot, nie będą aż tak popularne, bo przecież jesteśmy katolickim narodem i chyba niech się po tak podejrzanych agencjach, gdzie za drinka płaci się kilkadziesiąt tysięcy, nie włóczy, ale precedens jest. Sopot, cywilny proces, dobre imię swoje chce odzyskać, a agencja dawniej Kokomo, teraz nie wiem jak to się nazywa.
Że agencja nazywa się Event, klub się nazywał Kokomo, a teraz chyba nazywa się Kittens. A, nie powinniśmy reklamować. No dobrze, a ci co będą się znaleźć, tak znajdą.
Myślałem, że mówisz o jakiejś karmie dla kotów w związku z wczorajszym Międzynarodowym Dniem Kota.
Być może są także karmy takiej marki.
No właśnie, ale jak wam się podoba ten pomysł procesu cywilnego i czy to taka agencja naraża dobre imię? Bo mi się wydaje, że w tym uzasadnieniu ważne jest nie to, że ona istnieje, tylko pewne sposoby nachalnego naganiania klientów, no i tego, co się potem z tymi klientami dzieje, kiedy wiadomo, że w żadnym lokalu nie powinno się podawać nietrzeźwemu alkoholu.
No na pewno walka z takim klubem jak Kokomo, który naraża miasto na złą opinię, powinna być kontynuowana, powinna być robiona i to jest... że ktoś, a w tym wypadku prezydent Karnowski, podjął taki
krok. No
te walki
już toczy od pewnego czasu.
Tak.
Tylko...
I nie są to tylko groźby, że zapowiada, tak, będę walczył, bo Sopot musi być miastem przyjaznym dla turystów. On wcielił to w życie i myślę, że jakby więcej włodarzy miast, gdzie są kluby Kokomo, bo to nie jest tylko przypadek Sopotu w Polsce. Sopot nie jest wyodrębnionym miastem, że tylko tutaj kantują, głównie to z tego, co zauważyłem, czytałem, to obywateli państw skandynawskich. Tylko w całej Polsce jakby wszyscy prezydenci podjęli taką decyzję. Skarżymy kluby Kokomo, które narażają na złe imię, na utratę dobrego imienia nasze miasta, być może odniosłoby skutek, bo skutek jaki teraz? Nie ma klubów Kokomo, są nowe kluby, które w ten sam sposób prawdopodobnie...
No i prezydent Karnowski mówił wczoraj, że są zgłoszenia na policji, że doszło do co najmniej dwóch takich wypadków.
Kolejny, ostatnich... prawda? No to świadczy, jak się powiedzieć, prawdopodobnie. To już nie mówię prawdopodobnie, tylko są kolejne wypadki, że turyści są oszukiwani, kantowani.
No to jest wierzchołek góry lodowej, dlatego że to nie są tylko kluby Kokomo. Też mieliśmy w zeszłym roku historię z pewnymi lokalami w Gdańsku na przykład.
Na Długim Targu.
Gdzie również obywatele Skandynawii, turyści, krótko mówiąc, byli naciągani na niewiarygodne pieniądze, więc to nie jest tylko kwestia tego klubu, o którym mówimy, to jest kwestia wielu innych nieuczciwych lokali i szkoda, że nie ma więcej takich szeryfów, jak niektórzy prześmiewczo mówią o prezydencie Sopotu Karnowskim, jak właśnie on.
Ale jeszcze jest jedna ważna sprawa, że z jednej strony bardzo dobrze, że prezydent, szeryf Karnowski zajmuje się tą sprawą, ale też tymi sprawami powinna się zająć policja, wydaje mi się. Że powinna, skoro są zgłoszenia, że są obywatele polskich, niepolskich państw okradani, to powinny być podjęte działania operacyjne.
Znaczy to nie jest, Maśku, tak, że nie były.
Policja jest tak na prowokację policji, bo nie ma takiego budżetu.
W całym kraju i sprawy trafiały do prokurator i w prokuraturach te sprawy były zwykle umarzane, ponieważ nie było dowodów na to, że...
Inaczej. To trzeba zrobić takie działania, żeby te dowody były na tyle wiarygodne i dostateczne, żeby móc podjąć... wszcząć śledztwo i skierować sprawę do sądu.
Czyli robić prowokacje, tylko czy to jest rolą akurat prezydenta danego miasta?
Nie chodzi o prowokacje. No, jakby restauratorzy w całej Polsce często skarżą się na trudną współpracę z sanepidem, że za brak trzech kafelków przy umywalce dostają mandaty, kluby są zamykane. Jestem przekonany, że w klubach działających pod marką Kokomo w całym kraju takich uchybień można by znaleźć więcej.
Skąd wiesz?
Jedno jest najsłynniejsze, o którym piszą wszystkie media. O jednym takim zabiegu prawno-marketingowym charakteryzującym kluby Kokomo pisały wszystkie media. Mianowicie żaden z tych klubów nie ma licencji na sprzedaż alkoholu. Każdy z nich posługuje się tak zwaną licencją, nie wiem jak się nazywa, cateringową.
To jest
oczywista fikcja. Wiadomo, że tam nie ma cateringu, bo catering to są kanapeczki i sok jabłkowy podawany na konferencjach.
I na zewnątrz.
Tak. Mhm. Tam jest stały wyszynk prowadzony, ale jakoś żaden z prokuratorów nie jest w stanie tej zdroworozsądkowej wiedzy przekuć w argumentację prawną, żeby udowodnić, że to jest łamanie prawa.
Ale słuchajcie, był już taki przykład w historii świata, w historii wielkich przestępstw, mam tu na myśli Al Capone.
Jego nie można było, za podatki.
Tak, nie można było Al Capone skazać za to, za morderstwa, za zabójstwa, za alkohol nielegalnie sprzedawany, więc skazano go za podatki.
Słuchajcie, a jak tak was słucham, to mi się to nie podoba, co wy mówicie. Bo to jest znowu jakby szukanie pretekstów pozaprawnych do pewnego stopnia, znaczy prawnych, ale jednak nie do końca, żeby zaprowadzić porządek w jednym, drugim, trzecim mieście. Powinno być jednak to zupełnie inaczej zrealizowane. Jak? Nie wiem. Prokuratura, policja, samorządy lokalne powinny skarżyć te instytucje za to, co one rzeczywiście robią, a nie za to, że...
Ale to Karnowski właśnie zrobił nachalne naganianie.
Dlatego to jest wielki plus dla prezydenta, szeryfa Karnowskiego za to, że odważył się na być tym pierwszym. Zobaczymy, co zrobią inne miasta, ale to i tak nie rozwiązuje problemu. Ten problem powinien być rozwiązany w sposób jakiś globalny, dotyczący po prostu prawa. No nie może być tak, że śmiejąc się w oczy nam wszystkim prawu, łamiąc to prawo, kantuje się pijanych facetów w jakichś podejrzanych klubikach, bardziej lub mniej rozebranymi paniami i po prostu nie ma siły na tych facetów.
A dlaczego obywatel nie może swoich pieniędzy stracić w taki sposób, jaki mu sprawia przyjemność?
Ale obywatel może większość tych obywateli mówi, że oni nie wiedzieli.
No ja pamiętam, że jeden z obywateli stracił około 100 tysięcy, tylko tyle, że to z karty firmowej stracił, czyli...
Tomku, ale to nie jest przecież problem, jakby my tu nie ruszamy na krucjatę moralną i nie chcemy zamykać klubów go-go, bo kluby go-go istniały zawsze i będą zawsze istniały.
Od 25 lat.
Oj, tak. Maśku, ty akurat jestem pewny, że wiesz, że istniały także
wcześniej. Ja bym nie chciał, żeby
nie ma nic złego,
dlatego że nie chciałbym, żeby ludzie musieli w ten sposób zarabiać na życie.
Ale one są zakorzenione jakby w naszej kulturze. No, może się to podobać, nie podobać, ale okej, one istnieją. I tak długo, jak istnieją w granicach prawa i nikomu tam się krzywda nie dzieje, bo dostaje to, za co zapłacił, okej. Przecież nikt nie chce ich zamykać, ale kluby Kokomo działają inaczej.
Panowie, my tutaj cały czas mówimy, jak powinno działać prawo, to znaczy Mieczysław zwraca uwagę, że powinny zajmować się tym samorządy, że powinno być to organizowane inaczej, że nie rolą prezydentów miast jest szeryfowanie przysłowiowe. Natomiast tutaj zwróćmy uwagę, że w takich klubach, w takich instytucjach generalnie mamy do czynienia z obrotem bardzo poważnych sum pieniędzy. W związku z tym tam, gdzie są duże pieniądze, są zainteresowani tym wszystkim nie tylko właściciele tych klubów. Ktoś wydaje zgody, ktoś wydaje licencje, w związku z czym jest jeszcze cały szereg zainteresowanych urzędników. Nie bójmy się tego słowa. Szalejąca korupcja, która napędza i koniunkturę takim klubom i pozwala im na takie, a nie inne funkcjonowanie.
Jest w Gdańsku klub,
Bez reklamy, poproszę.
Bez reklamy, tylko nie wymienię imienia i nazwy, który działa w Gdańsku od 15 lat, byłem na otwarciu tego klubu. To jest taki troszkę takie w formie rozrywkowym. Też są dziewczyny topless. I tam nie słyszałem przez 15 lat, żeby jakaś skarga była na nich. Nie było. Czyli można prowadzić taki biznes.
Istnieją takie lokale, które nie budzą takiej kontrowersji.
Niekontrowersyjny. Każdy zadał. Tam przez tą imprezę firmowe, panowie na delegację przychodzą i to też nie jest to od razu, proszę nie kojarzyć, że to jest jakiś dom publiczny. Absolutnie. Jest to klub rozrywkowy o charakterze erotycznym. I nie
na
było.
Delegację? To co to, gdzie ty się pracujesz, że tak wysyłają człowieka na delegację?
W czasie przerwy reklamowej.
Tomku, ale zapowiedziałem ci, że ci Skandynawowie, o których wspomniałeś, którzy odwiedzają kluby Kokomo, oni też są bardzo często w delegacji.
Ale to jest problem ich szwedzkich, czy też norweskich, czy duńskich żon.
No tak, tak, oczywiście.
603-06-06-06. Zapraszamy państwa także do wypowiedzi na ten temat, jeśli mają państwo ochotę, a my wracamy po skrócie wiadomości. I powracamy do komentarzy. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, Wiktor Bater, Maciej Kostcarz, agencja KFP, Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl, Tomasz Olszewski. Tutaj napisał do nas pan Andrzej. Witam panów. W poniedziałek u Tomasza Lisa był prezes Zagórowski, który otworzył nam oczy, mówiąc o związkowcach i ich prawach, górnikach i ich przywilejach, które od ponad 30 lat są ciągle trzy wykrzykniki. Takie same. Jest ich 26, w tym na przykład zwolnienia lekarskie płatne 100%, 14 pensja, wyprawki do szkół dla dzieci, 400 zł na jedno dziecko, różnego rodzaju deputaty mundurowe, zupy regeneracyjne dla administracji też itd. To jest skandal, to szok, to patologia na rynku pracy. Dlaczego my, podatnicy, ciągle mamy za to płacić? W zawodach mundurowych to jest policja, wojsko jest podobnie i też wiele przywilejów, emerytury po 15-20 latach pracy, przychodzenia do pracy. To następny skandal. Młody facet ledwo po 40 może iść na emeryturę. Kiedy to się wreszcie skończy? Zachęcacie do komentowania, pisząc SMS-y, których zresztą bardzo rzadko czytacie. Pozdrawiam się, pan Andrzej. Dlatego przeczytałem pana Andrzeja, chociaż nie jest w temacie, który chciałbym
dobrze
podjąć.
Dobrze, że pozdrowił na koniec, bo po wysłuchaniu takiej litanii narzekań to też źle, tak się gorzej poczułem.
Ale teraz przechodząc już do spraw bardziej natury ogólnej, już odrywając się troszeczkę od naszego regionu, pomyślałem, obserwując fragmenty z kampanii wirtualnej, jak dotąd kandydatki na prezydenta, która zyskała niesłychane zainteresowanie w Rosji, jak czytamy. Wiktor pewnie przeglądał. Pani Magdalena Ogórek, no po prostu piszą o niej, że no, okazuje się, że Polak nie musi być rusofobem i że nie trzeba palić mostów za sobą, co w kontekście spalenia mostu Łazienkowskiego zabrzmiało dość dziwnie. Ale no dobrze. W końcu po co internet Ministerstwu Obrony Narodowej? No i pamiętacie, w 2000 roku był taki projekt Wiktoria Cucht. Wirtualna kandydatka na prezydenta. Ja mam wrażenie, że co do tej pani, którą wcześniej wymieniłem, to jest to plagiat po niemal 15 latach. I myślę, że twórcy troszeczkę przekroczyli swój czas, wyszli za szybko.
Przepraszam, nie obrażę Wiktorii Cucht. Wiktoria Cucht jest dla mnie
kandydatka Mieczysława.
Bardzo ważną osobą, ponieważ byłem autorem. Dokładnie, autorem jej podpisu, to jest autografu, który Wiktoria Cucht składała w różnych miejscach. Nie. Pomysł z Wiktorią Cucht i pomysł z Magdaleną Ogórek to jednak dwie zupełnie różne sprawy.
No słuchajcie, ale mówimy Wiktoria Cucht, a mi się przypomina inna postać z polskiej polityki ostatnich dziesięcioleci. Mianowicie niejaki Stan Tymiński, człowiek wyciągnięty z worka, który w którymś momencie pokonał Tadeusza Mazowieckiego, potem prawie zagroził Lechowi Wałęsie. I tutaj z takim fenomenem na razie przynajmniej nie mamy do czynienia, natomiast na to wskazują słupki sondażowe, że jednak Magdalena Ogórek na razie Bronisławowi Komorowskiemu, Dudzie, Andrzejowi zagrozić nie bardzo może, natomiast zwróćcie panowie uwagę, jak niewiarygodnie rośnie jej popularność. Ona jest tak naprawdę, nie ma żadnego serwisu informacyjnego i praktycznie żadnego portalu w tym momencie, który nie rozpisywałby się o Magdalenie Ogórek.
To jest przedziwne, bo jej w ogóle nie ma,
a ona jest wszędzie. Ona milczy i to jest właśnie ten fenomen i to jest takie odejście od tego wszystkiego, o którym zresztą mówi sam Leszek Miller, że im dłużej ona milczy i nie odpowiada na pytania dziennikarzy, tym wywołuje większe zainteresowanie i intryguje. I to, co ona wystrzeliła z telefonem do Putina, że tutaj można załatwić politykę międzynarodową podniesieniem słuchawki, zadzwonieniem do Wołodii i od razu go weźmie i sprowadzi do parteru. Oczywiście spotkało się z jednej strony z krytyką wszystkich innych kontrkandydatów zainteresowanych, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę, jak na przykład zareagował na pytania dziennikarzy bardzo wprost. Andrzej Duda, czy pan zadzwoniłby do Władimira Putina? odpowiedzi wprost nie udzielił. Zaczął opowiadać o racji stanu, o numerze na razie nic nie powiedział. Powiedzmy, pani Magdalena Ogórek na razie też nie ma numeru. Jeszcze jest pytanie, w jakim języku z panem Władimirem Putinem by rozmawiała.
To jest to pokolenie, które chyba już nie miało obowiązkowego języka rosyjskiego.
Raczej nie, ale myśmy może jeszcze ma takie zainteresowania,
które jeszcze nie znamy. Mówić.
Ale to jest właśnie tylko jedno z prostowanie, Szczepanku. Powiedziałeś, że rosyjska prasa, no bo tak pisze polska z kolei, prasa rozpisuje się szeroko o Magdalenie Ogórek. Nie do końca jest to prawdą. Tak, napisała o tym Komsomolska Prawda, która jest taką reżimową, putinowską gazetą. Natomiast no, nie są to wszystkie środki masowego tak zwanego rażenia w Rosyjskiej Federacji. Komsomolska Prawda jest oczywiście bardzo poczytna, szczególnie w Moskwie i w większych miastach. I rzeczywiście to, co pisze Komsomolska Prawda, bywa cytowane. Natomiast tak naprawdę tylko to oni zwrócili na to uwagę, co powiedziała pani Magdalena Ogórek. I tutaj pani Magdalena Ogórek musiałaby dokonać jeszcze kilku innych podobnych strzałów, żeby rosyjska prasa zaczęła ją rzeczywiście dostrzegać, uważać, szanować i wiązać z nią jakiekolwiek nadzieje. Bo to, co napisała Komsomolska Prawda, że zmienia się oblicze polskiej polityki, że teraz do głosu dochodzą kandydaci bardziej prorosyjscy, skłonni do dialogu i tak dalej, no to oczywiście jest taki język Komsomolskiej Prawdy, któremu już od dawna nikt chyba rozsądny nie ufa.
A to, co napisali, że Polska nie powinna palić za sobą mostów w kontekście mostu Łazienkowskiego, to nie jest taka szutka? Bo Rosjanie szutki lubią, wiemy o tym.
Rosjanie szutki lubią, szczególnie w tym klimacie, że już nie możemy gniewem i waleniem pięścią w stół, to chociaż śmiechem i ironią satyry.
Młodszym słuchaczom wyjaśnimy, że szutka to jest dowcip po rosyjsku.
Właśnie, bo nie wszyscy się uczyli, jak zwrócił uwagę Tomek.
Wodszutnik.
Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę, to właśnie... Wiktor zauważył bardzo, bardzo ciekawą rzecz. W studio się wali. Właśnie może
prowadzącego już nie mamy.
Prowadzącego już nie mamy, tak. Że cały czas pani Ogórek jest na trzecim miejscu. I to jest właśnie fenomen, że generalnie te wszystkie relacje na temat pani Ogórek są takie w tonie dowcipnym, żartobliwym, mało poważnym, a te poparcie jest cały czas trzecią, aktualnie jakby robić taki ranking, jest trzecią kandydatką w państwie na prezydenta. I
czy ale to, poparcie i z czego dość to wynika? Być może to wynika, kandydatów.
Wynika z pewnej negacji przez pewną grupę ludzi obecnych elit politycznych. Że ludzie, wyborcy potencjalni, są zmęczeni polityką i na przekór, na złość babci odmrożę sobie uszy.
A zdecydowanie tak. To jest w dodatku też ten fenomen, to o czym ostatnio też wszyscy mówią, że Bronisławowi Komorowskiemu słupki teraz dramatycznie spadły o 15 punktów procentowych. Wiadomo, że to jest związane z tym, że ta liczba kandydatów startujących w wyborach prezydenckich znacznie wzrosła i oni odebrali mu głosy. Natomiast rzeczywiście ten fenomen pani Ogórek jest o tyle śmieszny, w cudzysłowie w tym momencie, że na początku wszyscy wyśmiewali Leszka Millera. Co on zwariował? Tak wytrawny polityk wyciągnął królika z kapelusza, królika, który nie ma kompletnie żadnych szans, a tutaj się okazuje, że patrząc na popularność i to, co się może przed wyborami jeszcze stać, wskazuje na coś zupełnie innego. Tym bardziej, jeżeli tak jak Maciek mówi, na przykład sam Bronisław Komorowski będzie prowadził taką inercyjną kampanię wyborczą, a raczej jej nie prowadził jak do tej pory.
Ale powiedziałeś królika, nie mylić z króliczkiem oczywiście, ale pomyślałem, że w tym jest szatański plan Leszka Millera, bo tak, bo jak pani Ogórek zostanie być atakowana za to, że ładna, że tak dalej, się skupią wszyscy na jej powierzchowności, to się współczucie w rodakach obudzi. Jak się współczucie w rodakach obudzi, to je znowu wzrośnie. Także im gorzej, tym lepiej.
Nie przesadzajmy, panowie, z tą dalekosiężną myślą Leszka Millera. Ja myślę, że dla samego Millera jest to wielkie zaskoczenie. Trzecia pozycja pani Ogórek na liście pretendentów. I że Leszek Miller nie miał po prostu żadnego pomysłu na kandydata, na prezydenta ze strony SLD, co zresztą wcześniej pokazał, proponując różne inne bardzo dziwne kandydatury. Nie, Leszek Miller nie jest według mnie żadnym wytrawnym politykiem. Chociaż kiedyś sprawował w Polsce władzę.
Mieczysławie, to ja pozwolę się z tobą nie zgodzić. Ja uważam jednak Leszka Millera, którego trochę znam, za bardzo wytrawnego i cwanego, że tak powiem, gracza na scenie politycznej. I on, wyciągając Magdalenę Ogórek, która tak naprawdę od samego początku nigdy jej nie dawał żadnych szans, moim zdaniem wyszedł z założenia, że co by się nie stało w wyborach, to on i tak te wybory prestiżowo wygra. Dlatego, że jeżeli Magdalena Ogórek przepadłaby w ogóle z kretesem i nie byłaby nawet już tak popularna, jak w tej chwili jest, to w tym momencie Leszek Miller mógłby powiedzieć całej gwardii SLD: słuchajcie, chcieliście postawić na młodość, naciskaliście mnie, żebym wyciągnął młodego kandydata. Wyciągnąłem, poszedłem wam naprzeciw. Nie słuchaliście mnie? Macie porażkę. Gdyby Magdalena Ogórek wygrała, w tym momencie byłby to tym bardziej sukces Leszka Millera. Także nie zgadzam się z tym do końca, że on nie jest wytrawnym graczem. Myślę, że to był jednak pewien chytry plan.
A jeśli mogę jedno zdanie, bo ja się dziwię waszemu zdziwieniu, bo wynik Magdaleny Ogórek nie jest absolutnie niczym wyjątkowym.
Wskazuje na poparcie dla sojuszu.
Dokładnie tak. Znaczy, kogokolwiek by wystawił Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy Magdalena Ogórek, czy Leszka Millera, czy Stanisława Cioska, nie wiem, kogokolwiek, uzyskałby dokładnie taki sam wynik.
Stanisław Ciosek miałby szansę na wyższy wynik.
Być może. Te przewidywania przedwyborcze jakby pokazują dokładnie to samo, co mamy w Polsce od 12 lat, czy tam nawet przez jakiś większy czas, że mamy dwie partie, które dominują i one jakby zdominowały scenę polityczną w Polsce, to jest Platforma i PiS. I większość Polaków uważa, dobrze czy źle, raczej źle, uważa, że poza nimi nic się właściwie nie dzieje, to są najpoważniejsi kandydaci, a reszta to jest taki, przepraszam trochę, ale plankton. Ja myślę, że pani Magdalena Ogórek skończy te wybory na trzecim bądź na czwartym miejscu, bo być może pan Jaruba z PSL ją przeskoczy.
No właśnie, myślę, bo ma że jednak 2%, a to przecież nie odzwierciedla wyniku poparcia dla PSL-u, prawda?
Problem w tym, że w tych wyborach, znaczy, kandydaci w tych wyborach pokazują to, o czym wszyscy wiedzą, ale nikt nie mówi otwarcie. W Polsce prezydent nie ma żadnego znaczenia. To jest postać, która reprezentuje kraj.
Ale pani Magdalena by podniosła słuchawkę i zadzwoniła do Władimira Putina.
Nie, ona by odebrała telefon. Ja to usłyszałem, że ona powiedziała, że nie ma problemu z odebraniem.
I zadzwoniła.
Nie, zadzwoniłaby.
Okej, ja słuchałem.
Ja też bym nie wiedziałbym, że to Putin.
Ale daj mi
powiedzieć jedną rzecz. Niestety w wyborach startuje drugi garnitur polityków, a nawet trzeci. Znaną postacią jest Bronisław Komorowski, ponieważ był prezydentem, bo wcześniej, kiedy nie był prezydentem, to też mało kto go znał. Oczywiście był ministrem obrony narodowej, oczywiście był marszałkiem Sejmu, ale mimo wszystko to nie są postacie jakieś szczególnie znane. On teraz się mierzy z ludźmi, którzy zostali wyciągnięci z kapelusza, bo pani Magdalena Ogórek jest tak samo wyciągnięta z kapelusza, jak pan Jarubas, jak pan Andrzej Duda. Andrzej Duda jest poważnym politykiem, ale też nie był politykiem pierwszoplanowym, dopóki Jarosław Kaczyński nie uznał, że on jednak nie wygra tych wyborów, więc musi ktoś w jego imieniu te wybory wygrać bądź przegrać. Więc naprawdę...
Bądź przegrać.
Mhm. No, naprawdę, nie przejmujmy się tym, przejmujmy się tym, co mówi pani Magdalena Ogórek. Szkoda, że tak rzadko mówi. Ja mówię, ja tej jej konwencji wysłuchałem, niezbyt mi się podobała, chociaż było tam parę ważnych rzeczy. Na pewno ważne jest to, że jakby trochę stworzyła narrację, tak? Skoro któryś z was wspomniał, że dziennikarze potem pytali się Dudy, co on by zrobił z telefonem do Putina. Znaczy, że ona jakby nadała to tej dyskusji.
Komorowskiego pytali.
Komorowskiego, okej. Okay. Znaczy, że ona narzuciła jakąś rozmowę, co jest dla niej na plus. Mi się osobiście nie podobało, że to przemówienie było wykrzyczane praktycznie, a nie wypowiedziane. I bardzo mnie szokowało, że lewicowa kandydatka chwali żonę faszystowskiego prezydenta Juana Perona. To mnie bardzo zdziwiło.
A nie zdziwiło cię, bo na to zwraca uwagę tabloidy, że obrączka zniknęła z palca?
Nie przyglądałem
tak
się.
Zawsze rodziny wspierają
kandydatów. Ja mam słaby wzrok, a telewizor mojej mamy w domu, gdzie doglądałem, jest nieduży i nie widziałem tej obrączki.
Zegarka też nie widziałem.
Nie, zegarka.
Panowie, ale jeśli chcecie o polityce, to poważnie mówcie. No, nie to, że ona ma obrączkę, tylko to
dobra,
mówi.
To teraz poważnie. Magdalena. Zacząłem od tej prasy jakby rosyjskiej i o tym, że podoba się Rosjanom, a może nie wszystkim, ale w Komsomolskiej Prawdzie kandydatka na prezydenta, która by zadzwoniła albo odebrała waszym zdaniem, połowie z was zdaniem, telefon od Władimira Putina. Na Władimir Putin wczoraj w Budapeszcie. Nie wszyscy Węgrzy entuzjastycznie przyjmowali go, ale powiedział chyba bardzo ważne słowa, że tak naprawdę to Ukraina powinna złożyć broń.
Powiedział takie słowa, że Ukraina powinna złożyć broń. Dotyczyły te słowa wschodniej Ukrainy, przede wszystkim tego kotła debalcewskiego, o który w tej chwili toczą się najcięższe boje.
Prawie się już nie toczą.
Został ten kocioł debalcewski, został praktycznie spacyfikowany. No i teraz jest pytanie rzeczywiście, co dalej? Bo jakiś tam fasadowy pokój w Mińsku został osiągnięty. Jak on przebiegał, jak on był przestrzegany, no to chociażby właśnie ów kocioł debalcewski najlepiej pokazał. Wszyscy przyznają sobie prawo, i jedni, i drudzy, ale przede wszystkim jedni, ci ze wschodu, do tego, żeby bronić swoich terytoriów, że jak jest zagrożony ich dom, ich byt, to oni broni składać nie będą, dlatego że tutaj są zagrożone ich życiowe interesy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym teraz najważniejsze pytanie, które ja sobie zadaję, to jest takie: na ile tak naprawdę Putin ma przełożenie na owych separatystów? Znaczy, rozpętać puszkę Pandory było bardzo łatwo. I w tym momencie, nawet jeżeli Putin chciałby, rzeczywiście miałby taką dobrą wolę, w co wielu nie wierzy, ale zostawmy to na marginesie, miałby dobrą wolę wprowadzenia tego przestrzegania, zawieszenia broni, jego przestrzegania, to w tym momencie natychmiast, kiedy jeszcze były przygotowania do pokoju mińskiego tak zwanego, przywódcy separatystów powiedzieli: okej, Putin sobie może tak mówić, może sobie podpisywać, ale my się z tym nie zgodzimy, dlatego że tutaj są nasze interesy, bo my widzimy na miejscu,
co się dzieje. Ale to traktorzyści, bo wczoraj powiedział, że to musi być bardzo przykre przegrać traktorzystą wojnę.
Traktorzyści, którzy mają traktory ze zmienną geometrią skrzydeł, oczywiście.
No tak, ale czy nie wydaje się, znaczy, bo ja niespecjalnie wierzę w to, żeby Putin miał problem z pacyfikacją tych swoich watażków ze wschodniej Ukrainy, bo przecież wystarczy zabrać czołgi i wyrzutnie artyleryjskie, rosyjskie i w tym momencie... No, separatystom nic nie zostaje. Tak, oni nie mają własnego sprzętu. Przecież nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Znaczy, na pewno zwróciliście uwagę.
A nie mogą kupić w sklepie modelarskim?
Wczoraj Putin bardzo niechcąco powiedział prawdę w Budapeszcie. Powiedział, na Ukrainę dotarła obca broń. Przyznał się, że wysłał tam swoją armię, tak naprawdę. Oczywiście co innego miał na myśli. Oczywiście miał co innego na myśli,
zostało to rozwinięte.
Niechcąco powiedział prawdę.
Miał na myśli, oczywiście, no to też, ja też tak z jednej strony odczytałem. Oczywiście miał na myśli to, że już Zachód jakąś broń na Ukrainę dostarcza stronie ukraińskiej. Też nie do końca jest tak, Michale, że tak zwani separatyści nie mieli od początku swojej własnej broni. Oni zajmowali ukraińskie koszary.
Tak, ale pamiętaj, że ta wojna się toczy od roku i oni przecież ten sprzęt na wojnie, no, psuje się, tak? Zostaje zniszczony, więc ja nie sądzę, żeby im wiele zostało.
Wiadomo, skąd szły części zamienne i nowa broń, to jasne.
No zresztą gdzieś wyczytałem, że w tym porozumieniu mińskim strona rosyjska, Putin, wyraźnie wskazali, że niechcący oczywiście, że dostarczali broń separatystom, ponieważ jest tam napisane, że z frontu ma być wycofana broń taka i taka, między innymi rakiety, których
Ukraina nie miała.
Których Ukraina nigdy nie miała, także separatyści nie mogli, zajmując arsenały ukraińskie, przejąć tej broni, tylko musiała być dostarczona z Rosji.
A czujecie się bezpiecznie? Bo dzisiaj pan Romuald Szeremietiew, ten człowiek, który się cały czas obronnością zajmuje, chociaż nie jest już ministrem, mówił o tym, że Putin zapowiedział, że od Władywostoku do Lizbony ma być to imperium i w związku z tym my tutaj stoimy na drodze.
Same ludowe republiki.
Ja słuchałem wypowiedzi pana Szeremietiewa w jednej ze stacji telewizyjnych ogólnopolskich. Pan Szeremietiew nie zmienia swojej retoryki od lat. I mówi dokładnie to samo, co jeszcze niedawno, powiedzmy rok temu, kiedy zaczynała się cała ta krwawa kampania na Ukrainie, mówił również Jarosław Kaczyński, że dzisiaj Ukraina, jutro Prybałtyka, pojutrze Polska,
to wcześniej Kaczyński mówił w przypadku Gruzji,
potem cały świat. I dokładnie to się nie zmienia. I pan Szeremietiew również tym straszył. W tym wywiadzie również mówił, że bardzo zaogniają się w tej chwili rzekomo nastroje w republikach nadbałtyckich, przede wszystkim na Łotwie. To zresztą bardzo umiejętnie tego typu emocje podsyca również jedna z polskich telewizji ze swoimi reportażami stamtąd. No do końca to nie wygląda tak, moim zdaniem. I tutaj ja powiem tak, ja nie chcę wierzyć w to i nie wierzę w to, że dojdzie do kolejnej eskalacji konfliktu w tym momencie już w republikach nadbałtyckich czy w jakichkolwiek innych republikach byłego Związku Radzieckiego, tudzież dalszej eskalacji konfliktu na zachód Ukrainy samej, jeżeli nawet się nie przeniesie za inne granice.
To może tej optymistycznej wersji na razie się trzymajmy, no bo nie mamy wyboru. To prawda, jutro przylatuje do Warszawy Viktor Orban, który wczoraj miał przyjemność z panem Władimirem, prezydentem, a więc być może przekona panią kopać gaz nam stanie, bo Węgrzy już to sobie załatwili.
Że na razie powie, jak się to robi.
No to zdaje się, pokazał, jak już to się robi. A teraz jeszcze na koniec wracając do...
Wystarczy tylko podkulić ogon i klęknąć. Niewiele.
Ty chyba byłeś dzisiaj na spacerze z Edgarem.
No, codziennie rano.
To wracając do spraw, rozumiem, że posprzątałeś
Edgar,
po swoim psie.
Ale Edgar nie ma ogona.
Ale posprzątałeś po swoim psie tak czy siak.
Zawsze sprzątam.
Brawo.
A po Putinie kto posprząta?
No właśnie, no. To jest pytanie.
Ale jeszcze na koniec właśnie wątek lokalny. Prezydent Adamowicz o 8.30 w rozmowie z Agnieszką Michajłow, między innymi o tym, no tej, jak to właśnie, nie wiadomo, a propos podkulonego ogona, czy miasto się z podkulonym ogonem wycofuje ze swojej reformy oświatowej, czy też nie? Maciej tutaj bardzo to przeżywa.
Znaczy ja przeżywam ten taki dialog, a właśnie brak dialogu pomiędzy władzami miasta.
A teraz będzie poszukiwanie nowego człowieka, który być może też się dialogiem
zajmie. Być może, ja nie, bo wiele osób się jak gdyby neguje ten pomysł na poszukiwanie człowieka. Być może taki człowiek jest potrzebny, bo źródłem tego całego konfliktu jest podział na my i oni, wy i my. Ten podział wyraźny, ta linia jest pomiędzy Urzędem Miasta a dziećmi, rodzicami i Pałacem Młodzieży. I z tej linii podziału wielu urzędników, wydaje mi się, właśnie jestem przekonany, nie zdaje sobie sprawy. A ze strony Pałacu Młodzieży, i ze strony Urzędu Miasta nie płynie żaden pozytywnie odbierany przekaz w kierunku Pałacu Młodzieży, dzieci i rodziców. A Pałac Młodzieży, bo tutaj skupiam się akurat na Pałacu Młodzieży, nie zauważają jednej rzeczy też. Ile pozytywnych rzeczy płynie z Pałacu Młodzieży. Cały czas się szuka negatywów. Kto powtarza ten absurdalny według mnie, już tutaj chyba się ze mną zgodzicie, bośmy rozmawiali wcześniej, przykład, że do Pałacu Młodzieży chodzą elity. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. I cały czas to jest to powtarzane przez przedstawicieli Urzędu Miasta.
Być może
te 10 miesięcy będzie to czas, kiedy wypracuje się coś nowego. A tym czymś nowym musi być koniecznie coś, zbudowanie czegoś nowego. Pozytywny przekaz, że ta młodzież, Pałac Młodzieży pełnił nie tylko funkcję edukacyjną, pełni tą funkcję edukacyjną, pełni również funkcję reprezentacyjną Gdańska. 3 tygodnie temu, słuchajcie, był, mało kto o tym wie, na przykład Radio Gdańsk informowało, kapitalna impreza, przegląd pastorałek kolęd, gdzie 180 dzieciaków z całej Polski przyjechało do Gdańska.
Marek Piekarczyk był w jury.
A warsztaty prowadził Maciek Niedźwigowski. Miasto powinno pomyśleć w ten sposób. Ja tak uważam, że Pałac Młodzieży jest naszą wizytówką. Miastu Gdańsk bardzo zależy na tym, żeby być pozytywnie postrzegane w Polsce i w Europie, wśród innych ludzi, nie tylko wśród swoich mieszkańców, a też przede wszystkim. I tworzenie, tę wizytówkę należy pielęgnować, rozwijać, a nie stłamszać i dzielić na mniejsze. Co będzie za 10 miesięcy? Nie wiemy. Nikt z nas nie wie.
Z 39 projektów edukacyjnych ostało się...
Z 36 chyba 3.
3.
Dlatego właśnie tak słucham Maćka. W większości, Maćku, zgadzam się z tobą, ale wybacz, ale przyjąłeś narrację narzuconą przez Urząd Miasta, przez urzędników. Bo skupiłeś się na Pałacu Młodzieży, te nazwy wymieniłeś z 15 razy, a tak jak Tomek słusznie zauważył, miasto przygotowało 36 projektów uchwał w funkcjonowaniu gdańskiej edukacji. I powiem wam szczerze, że ja dwa dni po tym, jak wybuchła afera z Pałacem Młodzieży, czy właściwie 2 dni po tym wieczorze, bo to de facto wieczorem wybuchła ta afera, już słyszałem informacje urzędników, którzy zacierali ręce i mówią, dobra, wszyscy się na tym Pałacu Młodzieży skupili, odpuścimy im ten pałac, zrobimy wszystko inne, to na czym nam najbardziej zależy.
I to trochę tak
wygląda. Znaczy, to nie jest tak, że oni to zaplanowali oczywiście, bo urzędnicy nie spodziewali się. Znaczy, to jest zarzut wobec nich, że oni się nie spodziewali, że taka decyzja, ten sposób rozegrania tej sprawy przede wszystkim...
Był beznadziejny.
W ogóle wzywają panią dyrektor, mówią jej, że będziemy likwidować. Dziwią się nagle, że pani dyrektor ma Facebooka, a na Facebooka pani dyrektor patrzą mieszkańcy Gdańska, którzy tam swoje dzieci posyłają. I nagle się dziwią, w trybie awaryjnym urzędnicy o 23, 22.30 wysyłają do dziennikarza zaproszenie na poranną konferencję prasową, gdzie będą odkręcać to już zepsuli. No. Tacy specjaliści od PR-u to naprawdę współczuję. Ale to jednak udało im się, że rzeczywiście narrację skupili wokół Pałacu Młodzieży. Prezydent powiedział, że przez rok nic nie robimy z pałacem, będziemy się zastanawiać. Rychło w czas.
A nie można było najpierw puścić na Facebooku takiego, że a może by coś tam zrobić. I zaraz by się wysądowało, co myśli.
To mówi Michał, myślę, to samo na myśli. Brakowało pozytywnego przekazu ze strony Urzędu Miasta.
Tam powinni wywieźć ogromne plakaty. Pałac Młodzieży już zaprasza na przyszły rok.
Tak.
Zapisy na zajęcia od września. Zmieni się forma, ale się nie przejmujcie. Ta sama cena, ta sama pani dyrektor, będzie tak samo. Tylko będzie inna szansa.
Dowiedziemy was.
Nawet gdyby tak to zrobili, to teraz by byli jak pączki w maśle.
Powiem państwu jeszcze dalej. Ja też właśnie na Facebooku, skoro mówimy, napisałem taką moją koncepcję, że zgadzam się, bo tam w tej pierwszej wersji, a propos Pałacu Młodzieży, bo skupiałem się na Pałacu Młodzieży, była mowa o tym, że budynek tam jest stary, że wymaga dokapitalizowania. Okej. To zbudujmy w innym miejscu lepszy budynek. Też tak, albo przeprowadźmy pałac do lepszego budynku. Z fajnymi salami koncertowymi. Tam są przecież studia nagrań. Sale wystawowe. A ten budynek, okej, jest to dobrze położona nieruchomość w centrum miasta przeznaczmy na inne cele. Mówi się o tym, że ulica Ogarna ma być ulicą artystów. Jest taka koncepcja, żeby ożywić.
Akurat pałac pasuje, bo tam też jest dużo sztuki.
No, pasuje, ale zrób, ale może być w innej formie, prawda? W sensie mam tu na myśli, że nie musi, że pałac młodzieży w tej formie, jaki jest, tą działalnością dla dzieciaków i z tym, co robi na zewnątrz, tymi konkursami, zawodami, że może być w innym miejscu. To jest oczywiście skrajny pogląd, nie wiem, czy realny, ale takie coś wygłosiłem.
No tutaj właśnie mi tu koleżanka Joanna otworzyła na naszej stronie radiogdańsk.pl. Wielka liczba pożarów traw w obwodzie kaliningradzkim, jest nawet satelitarna mapa pożarów. Żeby tylko do bazy nie doszło, bo zaczną te wybuchać
to
te.
Świecka tradycja, taka wypalanie traw na wiosnę.
Szczegóły na naszej stronie radiogdańsk.pl.
Już się zaczęło, tak? To.
Zachęcamy, ale jeszcze SMS od pana Pawła. Jacy separatyści? Przecież to jest armia radziecka ze sprzętem radzieckim. Tam są wysłani ci żołnierze, którzy wrócili z innych wojen. Ludzie, jeśli wy mówicie, że Putin nie ma przełożenia na separatystów, to nie wiecie, co mówicie. To sobie napisałem i tak tego nie przeczytacie, ale jak słucham tego, co mówicie, to nie wierzę. Pozdrawiam, Paweł. No, panie Pawle, my we wszystko wierzymy.
Pana Pawła.
Tylko z tą armią radziecką to już od pewnego czasu tak, dość nieaktualne.
To tak, jedną mam uwagę do słuchaczy Radia Gdańsk. Jeśli państwo chcecie, żeby Tomek odczytał waszego SMS-a, to napiszcie na koniec i tak tego nie odczytacie.
Nie.
Się denerwuje, nie,
to nie jest tak, to nie zawsze działa.
A najlepiej po prostu wysłać zdanie, na pewno i tak tego nie przeczytać.
Nie, chodzi generalnie o to, że staramy się te, które dotyczą tematu jednak, SMS-y, wpadają różne przy tej okazji, ja to absolutnie rozumiem i wszystkie są przez nas wnikliwie czytane i znajdują swoje miejsce na stronie internetowej, także radiogdańsk.pl. Dziękuję panom bardzo. Mieczysław Abramowicz, dziękuję.
Dziękuję.
Wiktor Bater, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Maciej Kosycarz, również dziękuję.
Dziękuję.
Michał Stąporek, dziękuję.
Dziękuję państwu, miłego dnia.
Tomasz Olszewski, do usłyszenia.